Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Poniedziałek 30 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś, wigilię pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II, powrócimy do wydarzeń sprzed roku. Przypomnimy główne etapy tamtego święta i świadectwa jego głównych uczestników. To wszystko w drugiej części programu, a na wstępie aktualności watykańskie. Zapraszamy. Nieprzemijającą aktualność encykliki Pacem in Terris Jana 23 podkreśla Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Watykańskie obrady poświęcono przypadającemu w przyszłym roku 50-leciu tego dokumentu nauki społecznej Kościoła. Papież przypomina, że przyszły błogosławiony pisał go pod koniec życia u szczytu zimnej wojny, by bronić pokoju i sprawiedliwości. Choć globalny klimat polityczny znacznie się przez to półwiecze zmienił, wizja papieża Jana może nas jeszcze wiele nauczyć, gdy zmagamy się z nowymi wyzwaniami dla pokoju i sprawiedliwości, zauważa Benedykt XVI. Sercem nauki społecznej Kościoła jest antropologia uznająca w człowieku obraz Stwórcy.
Pokój i sprawiedliwość to owoce właściwego porządku wpisanego w samo stworzenie, wypisanego w ludzkich sercach, a zatem dostępnego wszystkim ludziom dobrej woli, pisze Ojciec Święty. Zwraca uwagę, że encyklika sprzed pół wieku była potężnym wezwaniem do twórczego dialogu między Kościołem i światem, wierzącymi i niewierzącymi, którego krzewienie zainicjował Sobór Watykański II. Z tego samego ducha wyrosło hasło błogosławionego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju sprzed 10 lat. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia. Było to po szokujących zamachach terrorystycznych z września 2001 roku. Pojęcie przebaczenia musi znaleźć miejsce w międzynarodowych rozmowach nad rozwiązaniem konfliktów, by zmienić jałowy język wzajemnych oskarżeń, który prowadzi donikąd, podkreśla Benedykt XVI. Przebaczenie nie jest negowaniem popełnionego zła, ale udziałem w uzdrawiającej i przemieniającej miłości Boga, która pojednuje i odnawia.
Kapłan nie może osiągnąć własnego uświęcenia bez pracy na rzecz świętości wiernych, ani uświęcać innych bez uprzednich starań, by samemu być świętym. Czytamy o tym w liście do kapłanów opublikowanym przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa. Dokument został wydany przed uroczystością Serca Jezusowego, która obchodzona jest jako Światowy Dzień Modlitwy o Uświęcenie Kapłanów. Listowi towarzyszy szereg aneksów w postaci propozycji czytań do modlitwy i refleksji wziętych m.in. z Biblii i pism ojców Kościoła, a także rachunku sumienia dla kapłanów.
Kongregacja do Spraw Duchowieństwa przypomina, że świętość jest powołaniem zawartym już w sakramencie chrztu. Rozbrzmiewa ono na nowo w kapłaństwie sakramentalnym. Dzieje się tak niezależnie od świadomości własnych braków, ani od win, które niekiedy upokarzają kapłaństwo w oczach świata. W liście przytacza się słowa Jana Pawła II o cieniu podejrzenia, jaki ujawnione skandale rzucają na wszystkich kapłanów, także zasłużonych i rzetelnie pracujących. W tej sytuacji błogosławiony papież zachęcał księży do przyjęcia tym bardziej tajemnicy krzyża oraz do poszukiwania świętości. Jak zaznacza Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, wymaga to w pierwszym rzędzie skruchy i przebaczenia win. Czujemy także potrzebę proszenia o to w imieniu wszystkich kapłanów, czytamy w liście. W dokumencie znajdujemy także nawiązanie do zbliżającego się roku wiary. Powinien być on okazją do odkrycia na nowo bogactwa nauki Soboru Watykańskiego II, katechizmu Kościoła Katolickiego oraz do zdania sobie sprawy z potrzeb ewangelizacyjnych współczesnego świata.
Zastępcą promotora sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej papież mianował 47-letniego księdza Pawła Malechę z archidiecezji poznańskiej. Rzecznik Sprawiedliwości w Sądownictwie Kościelnym to odpowiednik prokuratora w świeckim wymiarze sprawiedliwości. Zgodnie z prawem kanonicznym jego obowiązkiem jest zabezpieczenie dobra publicznego. Ksiądz Malecha od 10 lat pracuje w sygnaturze apostolskiej. Pełni ona funkcję najwyższego w Kościele Sądu Apelacyjnego, Kasacyjnego i Administracyjnego. Naszą władzą apostolską zezwalamy, by czcigodny sługa Boży Jan Paweł II, papież, od tej pory nazywany był błogosławiony. Dokładnie przed rokiem, 1 maja, tymi właśnie słowami Benedykt XVI zaliczył Jana Pawła II w poczet błogosławionych. Dziś powrócimy do tamtych dni, które wieńczyły 6-letnią żałobę i inicjowały oficjalny kult Karola Wojtyły. W czwartek 28 kwietnia ubiegłego roku Polacy po raz ostatni odprawili swą cotygodniową mszę przy grobie wielkiego rodaka. Sprawował ją kardynał Kazimierz Nycz.
Kiedy Jan Paweł II był w Rzymie papieżem, przychodziliśmy do niego bardzo często, by razem z nim się modlić w kaplicy. Zaraz po jego śmierci zaczęliśmy przychodzić do grobu, a zwłaszcza przychodzić do grobu w czwartki, po to, by dalej razem z nim się modlić, bo przecież jeżeli się modliliśmy, to przede wszystkim o jego beatyfikację, ale modliliśmy się z nim razem za Kościół.
Następnego dnia z myślą o beatyfikacji z dotychczasowego grobowca Jana Pawła II wyjęto jego trumnę i przeniesiono najpierw przed grób świętego Piotra, by potem, już po beatyfikacji, ulokować ją w nowym miejscu pod ołtarzem w kaplicy świętego Sebastiana w Bazylice Watykańskiej.
Trumna Jana Pawła II już była wyjęta z grobu.
Arcybiskup Zygmunt Zimowski.
I w procesji została przeniesiona przed grób świętego Piotra. W czasie procesji śpiewaliśmy litanię loretańską, bo wiemy, że Jan Paweł II był papieżem maryjnym. A wcześniej, kiedy jeszcze trumna była na starym miejscu, każdy z nas mógł całować, dotknąć relikwii, można powiedzieć, bo przecież już za 2 dni Jan Paweł II będzie oficjalnie błogosławionym. I potem jeszcze raz mogliśmy dotknąć trumnę i mogliśmy ucałować. Ja w ręce trzymałem różaniec, żeby właśnie mieć taką pamiątkę z tego faktu. Rzeczywiście na twarzach było widać wzruszenie i zarazem wielką radość. Ta radość objawiła się, kiedy na końcu śpiewaliśmy Regina Celi, Raduj się Maryjo. Trumna ta pozostanie jeszcze w grotach watykańskich do niedzieli i o poranku będzie przeniesiona do bazyliki przed konfesją.
I w końcu nadszedł dzień beatyfikacji. Dzień, na który czekaliśmy całych 6 lat. Choć jak zauważył w homilii sam Benedykt XVI, już w czasie pogrzebu Jana Pawła II, większe od bólu było poczucie ogromnej łaski, która otaczała wówczas Rzym i cały świat. Łaski, która była owocem całego życia mojego umiłowanego poprzednika, a szczególnie jego świadectwa w cierpieniu. Już tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń świętości, a lud Boży na różne sposoby okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II. Dlatego chciałem, aby przy koniecznym poszanowaniu prawa Kościoła jego proces beatyfikacyjny przebiegał w sposób możliwie najszybszy. I oto nadszedł oczekiwany dzień. Przyszedł szybko, ponieważ tak podobało się Bogu. Jan Paweł II jest błogosławiony. Choć proces beatyfikacyjny odbywał się w trybie przyspieszonym, sama beatyfikacja nie różniła się od innych. Na początku liturgii słowa kardynał Agostino Vallini, papieski wikariusz dla diecezji rzymskiej, oficjalnie poprosił Benedykta XVI o wpisanie Jana Pawła II w poczet błogosławionych. Zgodnie z tradycją przedstawił też pokrótce najważniejsze rozdziały z życia Karola Wojtyły. Kiedy Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym i wyznaczył jego wspomnienie liturgiczne na 22 października, na fasadzie Bazyliki Świętego Piotra odsłonięto portret Jana Pawła II. Został on wykonany na podstawie fotografii pochodzącej z 1995 roku. W tym samym czasie, wśród niemilknących aplauzów wiernych, do ołtarza zostały przeniesione relikwie Jana Pawła II. Była to ampułka z krwią papieża, pobraną tuż przed jego śmiercią z myślą o ewentualnej transfuzji. Relikwiarz przyniosły dwie zakonnice. Siostra Tobiana, która pracowała w papieskim apartamencie i opiekowała się Janem Pawłem II w czasie choroby, oraz siostra Marie Simon Pierre, która została uzdrowiona za wstawiennictwem błogosławionego. Tak zakończył się obrzęd beatyfikacji. Po nim kontynuowano liturgię. Do postaci swego poprzednika papież powrócił w homilii.
Swoim świadectwem wiary, miłości, odwagi apostolskiej, pieniem ludzkiej wrażliwości, ten znakomity syn narodu polskiego pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być chrześcijanami, naleźcie się do Kościoła, głoszcie się Ewangelię. Jednym słowem, pomógł nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda jest gwarancją wolności.
Benedykt XVI podzielił się również swym osobistym świadectwem o błogosławionym Janie Pawle II. Moja posługa była wspierana jego głęboką duchowością i bogactwem jego intuicji. Zawsze uderzał mnie i budował przykład jego modlitwy. Zanurzał się w spotkaniu z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności jego posługiwania. A potem świadectwo jego cierpienia. Pan pozbawiał go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą, zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka pokora, zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu dalej prowadzić Kościół i dawać światu jeszcze bardziej wymowne przesłanie, i to w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne. W ten sposób doskonale zrealizował on powołanie każdego kapłana i biskupa, bycia jedno z Chrystusem, z tym, którego codziennie przyjmuje i ofiaruje w Eucharystii. W rzymskich uroczystościach beatyfikacyjnych uczestniczyły ogromne rzesze pielgrzymów. Brali w niej również udział najbliżsi współpracownicy Jana Pawła II, poczynając od jego wieloletniego sekretarza, kardynała Stanisława Dziwisza.
Chciałem, aby wszyscy Polacy zrozumieli, że jest to wyniesienie Polski, wyniesienie w rodzinie narodów. Wielki syn narodu polskiego, który odmienił oblicze ziemi, tej politycznej, ale też i religijnej. To wszystko, co zrobił, zostało potwierdzone w czasie beatyfikacji. Droga, którą odszedł, została potwierdzona przez Ojca Świętego Benedykta XVI jako wzór do naśladowania, jako drogowskaz dla wszystkich, szczególnie dla nas, rodaków Jana Pawła II. Pragnę go mieć, aby był orędownikiem Pana Boga za moją ojczyznę, za moją diecezję, za Kościół krakowski i za mnie samego.
A tak o swoich przeżyciach mówił papieski ceremoniarz, ksiądz Konrad Krajewski.
Za życia dotykałem się przez tyle lat Ojca Świętego, który wybeatyfikował swoje wnętrze, czyli po prostu podobał się Panu Bogu. Był piękny wewnętrznie. To jest świętość. To piękno wewnętrzne nazywa się świętością. Być przy Janie Pawle II to być w środku Ewangelii. I dzisiaj znowu na nowo spotykamy się pod przewodnictwem papieża Benedykta, by znów być w środku Ewangelii dzięki Janowi Pawłowi II.
A Radość uroczystości beatyfikacyjnych trwała w Rzymie jeszcze przez kilka dni. 2 maja na placu Świętego Piotra po raz pierwszy odprawiono mszę według nowego formularza o błogosławionym Janie Pawle II. Przewodniczył jej sekretarz stanu kardynał Tarcisio Bertone.
Dziękujemy Bogu za wielki dar, którym Jan Paweł II jest dla Kościoła i świata. Niech jego nauka i wiara inspirują serca wasze i niech nadają kształt życiu społecznemu waszego narodu.
Uczucia przybyłych na tę mszę dziękczynienia za beatyfikację wyraził kardynał Stanisław Dziwisz.
Wyrażamy dziś wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za dar beatyfikacji Jana Pawła II. Czynimy to sprawując uroczystą Eucharystię na placu Świętego Piotra, na którym nowy błogosławiony przez tyle lat spotykał się z pielgrzymami przybywającymi do Rzymu z całego świata. Nigdy nie zapomnimy, że 30 lat temu na tym placu przelał krew za Chrystusa.
Polacy za beatyfikację dziękowali następnego dnia, 3 maja, mszą w Bazylice Matki Bożej Większej. Homilię wygłosił arcybiskup Józef Kowalczyk.
Błogosławiony Jan Paweł II jest wielkim darem dla Polski, dla Europy, dla świata, dla Kościoła. Jego odejście i beatyfikacja pomogły nam jeszcze lepiej to odkryć i zrozumieć. Ewangeliczne ziarno wrzucone w ziemię musi obumrzeć, aby wydać plon, i to właśnie dokonuje się za naszych dni i na naszych oczach. Dojrzało już wprawdzie wiele owoców, ale trzeba mieć nadzieję, że rodzić się będą następne. Jego nauczanie pozostaje bowiem wciąż aktualne i nie przestaje być dla nas wyzwaniem.
W rzymskich uroczystościach uczestniczył też przewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik. W jego przekonaniu Jan Paweł II przeniósł na światowy grunt polską metodę duszpasterską, która udowodniła swoją uniwersalność.
Ta beatyfikacja to jest uznanie duszpasterstwa Kościoła polskiego. Przecież ten Jan Paweł II tym kościołem powszechnym, którym żył w Polsce, w Krakowie, który doskonalił i próbował stosować w tych różnych naszych polskich sytuacjach, wyniósł to i przyniósł, wrócił, stał się człowiekiem tych metod duszpasterskich właśnie na arenę powszechną. I to się sprawdziło. Jeśli się sprawdziło w wymiarze Kościoła powszechnego, jeśli świat cały to widzi, to warto otworzyć oczy. To ma jakieś znaczenie dla nas również dzisiaj, że to duszpasterstwo sakramentalne, że ten wysiłek pogłębiania laikatu, wiary, obudzenia chrześcijanina w chrześcijaninie, obudzenie człowieka w człowieku, obudzenie człowieka Bożego w człowieku ma sens. I tego trzeba domagać się od ludzi, o to trzeba prosić Pana Boga. Tego trzeba się domagać od Jana Pawła II, żeby nam pomógł zrealizować właśnie w taki sposób tę naszą drogę wiary w tym nowym tysiącleciu.
To wszystko przeżywaliśmy dokładnie przed rokiem, a dziś, wigilię pierwszej rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II, żegnam się już z Państwem i dziękuję za uwagę. Tu Radio Watykańskie, Laudetur Jezus Chrystus.